Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Seminaryjne przygotowanie do kapłaństwa. Przedwczoraj rozpoczął się kolejny rok akademicki. Dla tych, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na odkrywane w sobie powołanie do kapłaństwa diecezjalnego czy zakonnego, jest to nie tylko kolejny etap kształcenia filozoficzno-teologicznego, które jest niezbędne dla owocnej posługi, ale także kolejny rok formacji duchowej. Mimo iż wszystkie seminaria duchowne w Polsce są włączone w struktury uniwersyteckie, to nie przestają być domami formacji duchowej w najlepszym tego słowa znaczeniu. Seminarzyści, często nazywani po prostu klerykami, są de facto pełnoprawnymi studentami wydziałów teologicznych, których w Polsce mamy kilkanaście. Natomiast mamy 41 wyższych seminariów duchownych diecezjalnych i 21 wyższych seminariów zakonnych, w których kształci się w sumie około 3000 alumnów. Nazwa instytucji kościelnej kształcącej przyszłych kapłanów, czyli seminarium, wywodzi się od łacińskiego słowa seminare, które oznacza siać, zasiewać. Istotnie seminarium jest środowiskiem zasiewania, to znaczy inwestowania w ludzki, intelektualny, duchowy i duszpasterski rozwój kandydata do kapłaństwa. Seminarium duchowne więc jest to wspólnota kapłanów, formatorów i studentów, alumnów. Wspólnota, którą kieruje rektor mianowany przez biskupa, jak to jest w przypadku seminariów diecezjalnych, a w przypadku seminariów zakonnych przez wyższego przełożonego, na przykład prowincjała. Tak samo wykładowcy i wychowawcy seminaryjni, jak również ojcowie duchowni, których zwykle jest kilku, są odpowiednio dobrani i mianowani przez biskupa lub wyższego przełożonego. Na formatorach spoczywa wielka odpowiedzialność za rozwój i umocnienie łaski powołania u kandydatów do kapłaństwa. Ich zadaniem, jak czytamy w Ratio Studiorum, czyli w watykańskim dokumencie określającym zasady formacji seminaryjnej, jest wspierać działania zmierzające do stworzenia duchowego klimatu, który nastrajałby do rozeznania i przyjęcia powołania kapłańskiego. W tym miejscu chciałbym zaapelować do tych wszystkich, którym na sercu leży troska o rozwój Królestwa Bożego na ziemi, aby wspierali modlitwą nie tylko kandydatów do kapłaństwa, jak to często się czyni we mszy świętej czy w różańcu, ale także odpowiedzialnych za formację seminaryjną. Okazją do tego jest m.in. początek roku akademickiego czy uroczysta inauguracja kolejnego roku pracy, jak to zwykle ma miejsce na wyższych uczelniach. Seminarium duchowne bez wątpienia jest uznaną także w świetle prawa uczelnią wyższą, zaś kończący ją studenci mają obowiązek uzyskania magisterium z teologii. Obecnie jest to niezbędny warunek dopuszczenia do święceń kapłańskich. Program studiów seminaryjnych jest tak ułożony, że formacja intelektualna ściśle wiąże się z formacją duchową i duszpasterską. Trwa ona co najmniej 6 lat. Ostatnio Stolica Apostolska, mając na względzie postępującą laicyzację, która dotyka także katolickie rodziny, z których przecież wywodzą się powołani, usilnie postuluje, aby ten okres przygotowania do kapłaństwa wydłużyć. Obecnie w większości seminariów duchownych, zwłaszcza diecezjalnych, wprowadza się tak zwany rok propedeutyczny, czy też okres propedeutyczny, nierzadko odbywany w innym, odpowiednim miejscu, aniżeli właściwe seminarium. W tym czasie alumni starają się pogłębić swoją wiarę i formację duchową, jak również budować więzi braterskie, które potem w sakramencie święceń służyć będą budowaniu kapłańskiej wspólnoty, czyli prezbiterium danej diecezji czy zakonu. Jak wspomniałem przed chwilą, program przygotowania do kapłaństwa ściśle został określony przez Stolicę Apostolską, między innymi w Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. Najnowszy tego rodzaju dokument z 8 grudnia 2016 roku nosi polski tytuł Dar powołania do kapłaństwa i zawiera szczegółowy opis, jak ma przebiegać formacja seminaryjna, jakie są jej etapy i związane z tym wymagania, jakie i w jaki sposób mają być wykładane przedmioty, jak ma być zorganizowana społeczność seminaryjna łącząca wykładowców, formatorów oraz alumnów i temu podobne kwestie. Dokument ten podkreśla, że zapoczątkowana w seminarium formacja jest jedna, integralna, wspólnotowa i misyjna, przy czym dzieli się ona na dwa zasadnicze etapy. Mamy więc formację początkową i ta odbywa się w trakcie studiów seminaryjnych oraz permanentną, stałą, jaką kapłani podejmują przez całe swe życie. Jest konieczne, czytamy w cytowanym ratio, aby każdy kapłan zawsze czuł się uczniem w drodze, stale potrzebującym całościowej formacji, rozumianej jako ciągłe upodabnianie się do Chrystusa. Pod względem formacji intelektualnej studia seminaryjne dzielą się na dwa zasadnicze etapy. Studia filozoficzne, trwające co najmniej 2 lata, oraz studia teologiczne, które trwają co najmniej pozostałe 4 lata. Alumni, studenci uczestniczą w normalnych akademickich zajęciach, które w zależności od sytuacji odbywają się albo w budynku seminarium, albo na macierzystej uczelni, nierzadko razem ze studentami świeckimi. Jak wszyscy studenci, także klerycy, podlegają ocenie, a więc zdają egzaminy, przygotowują prace zaliczeniowe, odbywają kolokwia i temu podobne. Oprócz przedmiotów wyraźnie wskazanych w odpowiednich dokumentach Stolicy Apostolskiej, klerycy studiują języki obce, psychologię i pedagogikę, a także inne nauki humanistyczne, niezbędne dla owocnego potem duszpasterzowania. Natomiast w płaszczyźnie duchowego rozwoju okres formacji seminaryjnej dzieli się na etapy bycia uczniem, upodabniania się do Chrystusa i etap syntezy powołaniowej. Pierwszy z nich, będący kontynuacją łaski Chrztu Świętego, pokrywa się mniej więcej z rokiem propedeutycznym i studiami filozoficznymi. Etap upodabniania się do Chrystusa przypada na czas studiów teologicznych, co jeszcze bardziej podkreśla, że nie chodzi w nich jedynie o zdobycie rzetelnej wiedzy i znajomości wiary, ale przede wszystkim o umocnienie w wierze. Wreszcie etap nazywany syntezą powołaniową wieńczy seminaryjne przygotowanie do przyjęcia święceń kapłańskich i przypada na ostatnie miesiące tej formacji, która na ogół mocno jest powiązana z nabywaniem w sposób bezpośredni doświadczenia w pracy duszpasterskiej na wybranych parafiach czy ośrodkach duszpasterskich. To przygotowanie pastoralne, a więc wyrabianie praktycznych umiejętności w posługiwaniu kapłańskim, alumni odbywają także w ciągu całego okresu seminaryjnego. Włączają się bowiem w różne wspólnoty i ruchy, współuczestniczą w działaniach pastoralnych, a także podejmują zlecone im zadania, jak na przykład katecheza, opieka nad chorymi, pomoc podczas rekolekcji parafialnych i temu podobne. Oprócz określonego programu formacji seminaryjnej, formacji ludzkiej, intelektualnej, duchowej i pastoralnej, każdy alumn ma być protagonistą własnej formacji, czyli tym, który sam troszczy się o swój rozwój i dojrzewanie do kapłaństwa. Ponadto, jak zaznacza Ratio, seminarzyści są za siebie wzajemnie odpowiedzialni za przygotowanie do kapłaństwa, tworząc i utrzymując właściwy klimat formacyjny odpowiadający wartościom ewangelicznym. W cytowanym dokumencie znajduje się ważne stwierdzenie odnośnie do procesu formacji seminaryjnej, a mianowicie, że osiągnięcie celów formacyjnych, które powinny być weryfikowane przez odpowiedzialnych za formację, niekoniecznie musi być związane z czasem spędzonym w seminarium, a zwłaszcza z odbytymi studiami. Oznacza to, że nie powinno się dochodzić do kapłaństwa niemalże automatycznie, tylko z racji na przebycie kolejnych etapów następujących po sobie w porządku chronologicznym i ustalonych wcześniej, niezależnie od rzeczywistych postępów w całościowym wzroście ku pełni dojrzałości. Święcenia bowiem, podkreśla dokument, stanowią cel duchowej drogi rzeczywiście przebytej, która pomaga seminarzyście w stopniowym uświadamianiu sobie otrzymanego powołania i własnych charakterystycznych cech kapłańskiej tożsamości, co pozwala mu osiągnąć potrzebną dojrzałość ludzką, chrześcijańską i kapłańską. Innymi słowy, nie każdy alumn, nawet jeśli odbywa studia z dobrymi wynikami i spełnia inne wymagania, jakie są mu stawiane, nadaje się do święceń. Decyzję o ich podjęciu musi podjąć grono wykładowców i wychowawców wraz z biskupem, rozeznając, czy rzeczywiście kandydat dojrzał do kapłaństwa, czy też należy dać mu więcej czasu na osobistą formację duchową, albo w pewnych sytuacjach po prostu mu podziękować i odesłać do domu. Nie trzeba się zatem dziwić, że niekiedy po ludzku biorąc obiecujący kandydat do kapłaństwa ostatecznie nie kończy seminarium, nie zostaje kapłanem. Nie istnieje bowiem coś takiego jak prawo do święceń kapłańskich. Jest to natomiast łaska, którą udziela Bóg w Kościele, łaska, o którą trzeba pokornie prosić i z nią gorliwie współpracować. Z tej racji tak wielkie znaczenie ma wszelkiego rodzaju duchowe wsparcie zarówno seminarzystów w ich przygotowaniu do kapłaństwa, jak i odpowiedzialnych za nich formatorów. I to duchowe wspieranie przygotowujących się do kapłaństwa jest obowiązkiem wszystkich wiernych. Będziemy bowiem mieli takich kapłanów, jakich sobie wymodlimy i wychowamy.